Jak już jesteśmy przy małych dzieciach, to mam dla was ogłoszenie. Mamy jeszcze jedno dziecko nowonarodzone w naszym kościele. Czy pamiętacie Martę Liszczyńską? Urodziła Zosię.
O, aleluja.
Prosiła, by ogłosić to dzisiaj w kościele. Czuję się dobrze i mama, i mała Zosia. Wszystko jest dobrze, operacja, bo miała cesarkę. Wiecie, jaką miała sytuację ze swoim zdrowiem. To jest dla lekarzy ewidentny cud. Jeszcze nikt w Polsce, w historii, po takiej operacji guza mózgu, jeszcze żadna kobieta nie urodziła dziecko. Ona urodziła, jest całkiem zdrowe, więc pewnie będą prace doktorskie pisali na jej temat. I miejsce tam dla chwały.
Czy pamiętacie to nabożeństwo, kiedy modliliśmy się o przełom dla ludzi? Mm-hmm. Kto to pamięta? Mm-hmm. Ona była jedną z osób, która tutaj wyszła. Nie powiedziała dokładnie, o co chodziło jej, ale miała w sercu dwa pragnienia. I jedno z nich było urodzić dziecko. Dlatego, że poprzednie straciła. I to, co Bóg wtedy powiedział, że tylko jedno słowo uwolnić, przełom w imieniu Jezusa. Ona to przyjęła i za chwilę poczęła. I dzisiaj jest owoc.
I słowo stało się ciałem.
Amen.
Dziękuję.
Kamila, jesteś gotowa?
Jeśli wejdziesz w to, zobaczysz też ogromną Bożą łaskę. I słuchajcie, i faktycznie jak zaczynaliśmy, trzeba było pomalować zieloną niwę, trzeba było ją troszkę odświeżyć i urządzić, to zanim zdążyłam pomyśleć, kto to mógł zrobić, to ten ktoś już się zgłosił i po prostu zupełnie za darmo pomalował ją przepięknie. Także to też były dla mnie takie małe znaki Bożej łaski i przychylności. Znalazły się też osoby, jako gdy chodziłam po kościołach, znalazły się osoby, które pomogły mi na początku, że tak powiem bezpłatnie, jako wolontaryjnie, jako osoby, które chcą przyłączyć się do tego dzieła, pracować tam ze mną. Także to też była dla mnie ogromna łaska. Znalazły się także osoby, które na bieżąco też dawały zabawki. Ja oczywiście tym wszystkim ludziom jestem tutaj bardzo wdzięczna. Powiedziałam też Panu Bogu, że postawiłam mu trzy warunki. Powiedziałam mu, że ja w to nie wejdę, jeśli właśnie on nie da mi wsparcia finansowego, jeśli nie będę miała bynajmniej piątki dzieci w przedszkolu do końca marca, jeśli właściciele nie zgodzą się na to, bym mogła miesiąc później zacząć płacić za czynsz. I słuchajcie, te wszystkie punkty się spełniły. Nie traktuję tego jako takie nomen omen, ale traktuję to jako Bożą odpowiedź, jako po prostu jego prowadzenie. I to też jest niezwykłe, bo ja się uczę w tym miejscu wiary. Ja wychodzę z Łodzi i robię kolejne kroki, nie mogę patrzeć w dół i patrzeć na te moje myśli, które gdzieś tam mnie przygniatają. Ja muszę ciągle patrzeć w górę, patrzeć na tego, który mnie zaopatrza i który mnie strzeże i który dodaje mi siły. I on prowadzi mnie wiarą. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. I jak to wygląda w praktyce? Było tak, że były miesiące, że odbierałam od Pana Boga, ile dzieci przyjdzie do Zielonej Niwy. I ja się o to już nie modliłam, nie prosiłam, ja tylko stawałam w wierze i mówiłam, Boże, ja uwalniam tą dwójkę czy trójkę dzieci, które się zapiszę do przedszkola. I słuchajcie, tak było i dosłownie teraz w styczniu było tak samo. Odebrałam, że po prostu jedno dziecko się zapisze i stanęłam na tym, mówię, Boże, jakkolwiek to zrobisz, ja nie wiem, ja już nie mam pomysłów. No i to jest właśnie takie niezwykłe, że dokładnie 28 czy 29 stycznia ta osoba się zapisała. Bóg się nie spóźnia i wypełnia obietnicę. Chcę was też zachęcić, że warto ścigać marzenia, jak ja to mówię. Ich wypełnienie jest też zaplanowane w odpowiednim czasie, ale trzeba mieć oczy, że tak powiem, otwarte szeroko, konsultować się z ludźmi. Potrzebujemy też siebie nawzajem do tego. Potrzebujemy rozmawiać ze sobą, potrzebujemy być, potrzebujemy Kościoła, ludzi wierzących, którzy także odbierają od Boga wizję, cele, powołanie i tak dalej. Potrzebujemy też tutaj, ja jestem bardzo wdzięczna też starszym i ogólnie pastorowi za to, że po prostu, że tu są, że możemy się tym niejako kierować i przyjmować od nich to dobre słowo. I to jest też tak, że wcale to nie jest łatwe. To nie jest łatwe miejsce, by wyjść z tej łodzi i chodzić po wodzie, ale Ale Bóg mówi, że nie dzięki własnej sile, lecz dzięki Duchowi Świętemu to się wydarzy. I mimo tego, że czasem jest trudno, są łzy, to ta ścieżka wcale nie jest łatwa. Ja cały czas się uczę, dorastam, chodzić w tym miejscu, być odpowiedzialną za nie tylko za dzieci, ale też za pracowników, za pracownice. To wcale nie jest łatwa droga, ale po prostu ciągle za każdym razem, kiedy ja już mówię, już nie mogę, Boże, ja już rezygnuję, ja już po prostu nie dam dłużej rady, to On przychodzi ze słowem posilenia i dam wam taki przykład namacalny, bo można mówić, ale najważniejsze jest świadectwo. Przykład namacalny jest taki, że było tak, że Bóg gdzieś do serca powiedział mi, ja już chciałam rezygnować, Bóg powiedział mi tak do serca, wytrwaj. I ja powiedziałam, okej, jeśli mi to potwierdzisz, że ja mam wytrwać na tej drodze, to ja po prostu będę trwać w tym. I bez względu na to, czy dzieci się zapisują, czy się nie zapisują, czy mam tą wypłatę, czy nie mam tej wypłaty, czy jak to wygląda, to po prostu postanowiłam wytrwać. Wiecie co, poszłam też, zachęcam na środowe spotkania, bo są niezwykłe. Poszłam na środowe spotkanie i ktoś po prostu zaczął czytać, bodajże to jest z Jakuba, że mamy być cierpliwi jak rolnicy, którzy oczekują swego plonu. Piotr też miał słowo wtedy, że jeśli Bóg drzwi otwiera, to nikt ich nie może zamknąć. I przypomniało mi się, że jak rozmawiałam też z Januszem, ja wam właśnie ciągle mówię o tej konsultacji, że to wszystko jest w konsultacji. Jak rozmawiałam z Januszem Pisulą o tym wszystkim, on właśnie mówi, jeśli Bóg drzwi otwiera, to nikt ich nie zamyka. I Pan Bóg mi to przypomniał i to mi dało takie potwierdzenie i siłę, że ja mam w tym trwać. Nie? Także i powiem wam jeszcze, że to jest niezwykłe miejsce ewangelizacji, bo zastanawiałam się, czy ja tam ewangelizuję w zasadzie. No ale tak, bez wątpienia te małe dzieci, którym się czyta słowo, z którymi się przerabia różne historie, które chłoną jak gąbka, a co więcej, niosą to do swoich domów, to jest niezwykłe. Dam wam przykład. Było tak, że jeden chłopiec, tak mu się spodobała jakaś piosenka, czy że Bóg jest w Łodzi, jest moim pasterzem, coś w rodzaju, poszedł do domu i tak długo gnębił swoją mamę, aż mu na YouTubie nie znalazła tej piosenki. Także to jest takie niezwykłe. Dzieci niosą te ziarno dalej i też zasiewam w niej, wiem, że to jest w ich sercach. I co do ewangelizacji, miałam też taką trudną sytuację, kiedy osoba odmówiła mi zapłacenia czesnego, mimo tego, że była do tego zobowiązana. I Pan Bóg przyszedł z takim potwierdzeniem też, że po prostu mam jej odpuścić, ale mam do niej napisać list, i że Bóg mi wybaczył o wiele więcej i że ja też wybaczam na tej podstawie, na żadnej innej, że jakby puszczam ją wolno. I wiecie co, to chyba było najwyższa kwota, jaką zasiałam do tej pory w moje życie w ewangelizacji. Także to było takie dla mnie bardzo ważne. Chcę was też zachęcić, że to jest tak, że pierwsza rzecz to jest modlitwa dla mnie. Jeśli ja mam działać, to najpierw musi być modlitwa. I zanim to wszystko powstało, to właśnie też zachęcam do tego czasu, który mieliśmy w poście. 2 lata temu miałam taki czas w poście, że wołałam do Boga ze łzami, że ja potrzebuję pracy. I wiecie co, On daje więcej ponad to, o co myślimy, czego się spodziewamy. I to jest niezwykłe. Chcę was też zachęcić, że czasem Pan Bóg daje nam wizje, marzenia, sny. Nie zaniechajcie tego. Proszę was, nie zaniechajcie tego. Ale też patrzcie, czy to jest odpowiedni czas. Czy Bóg was, że tak powiem, można powiedzieć, naturalnie wprowadza w pewne miejsca. I właśnie w ten sposób można powiedzieć, że w tej sytuacji okoliczności się poskładały, że przyszło potwierdzenie i też was chcę zachęcić, że nie dojdziemy do tego miejsca powołania bez odpowiednich relacji, połączenia, relacje. To jest też coś, co jest bardzo ważne. Potrzebujemy mieć grupę domową, potrzebujemy mieć kościół, potrzebujemy mieć pastora, starszych, potrzebujemy mieć miejsce, gdzie będziemy wzrastać. I tak już całkiem na koniec chcę wam powiedzieć, że mam przepiękne ulotki z drukarni Terismos, naszej kościelnej drukarni Terismos i chcę was zachęcić do tego, żebyście pomogli mi je roznosić. Jeśli sami nie macie kogoś, kto chce się zapisać, to proszę was o pomoc w polecaniu i jakby no markowaniu tego miejsca. Będę wam bardzo wdzięczna, można się do mnie zgłosić, porozmawiać, także dziękuję też z tego miejsca Bogu za to, co jest dzisiaj. Amen.
Dzięki Tobie. Dzięki. Wiecie, zawsze tak jest, że kiedy wychodzisz z Łodzi w wierze, to łaska Pana zaczyna cię nieść. I wtedy zaczynasz doświadczać cudów. I wtedy zaczynasz doświadczać cudów, przychylności, łaski. Jeśli siedzisz dalej w Łodzi i myślisz, że tak może być, ale dalej siedzisz, to nigdy nie będzie twoim osobistym doświadczeniem. Kama mówiła, że nieraz były łzy, że bała się. Wiecie, kto się boi w nas? Nasza dusza. Wiecie dlaczego? Bo dusza nigdy nie była w tym miejscu jeszcze. Więc się boi. Będę kontynuował temat, który 2 tygodnie temu zacząłem. Stołu na razie nie będzie. Pamiętacie, że mówiłem ze stołu pewne rzeczy. Dzisiaj nie skończę tego tematu, ale chciałbym przynajmniej jedną cząstkę z tego poruszyć. Otwórzmy sobie Dzieje Apostolskie, 1 rozdział. Przeczytamy bardzo znany fragment, 8 wiersz. Dzieje Apostolskie 1:8. Jezus po swoim zmartwychwstaniu mówi do swoich uczniów, nie do tłumów, do uczniów. Może zaczniemy od wiersza 4. Spożywając z nimi posiłek, nakazał im: nie oddalajcie się z Jerozolimy, oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Oczekujcie obietnicy Ojca. Jan bowiem chrzcił wodą, wy po niewielu dniach zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. I potem 8 wiersz. Weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. Weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei i Samarii, aż po krańce ziemi. Jest niemożliwe dla wierzącej osoby, która została ochrzczona Duchem Świętym, żeby nie świadczyła o Jezusie. To jest niemożliwe. Jeszcze raz to powtórzę. Jest niemożliwością, że osoba, która przyjęła chrzest Duchem Świętym, żeby nie stała się świadkiem Jezusa. To jest niemożliwe. Wiecie, dlaczego mówię tak? Z własnego doświadczenia. To jest w Biblii. Dlaczego tak się dzieje? Bo Duch Święty, który wypełnia ciebie, nie dotyka ciebie, wypełnia ciebie, jesteś zanurzony. To On sprawia w tobie, że nie usiedzisz na miejscu. Będziesz musiał się tym z kimś podzielić, czyli staniesz się świadkiem. Jezus powiedział, że weźmiecie moc. Potrzebujemy, kochani, zrozumieć jako ludzie wierzący, którzy się narodzili z Boga, jako uczniowie pańscy. Wszyscy jesteśmy powołani do uczniostwa. Amen. To jest testament Pana Jezusa. I tam wyraźnie jest napisane, że każdy człowiek chodzący po tej ziemi powinien stać się uczniem Jego. Potrzebujemy mieć takie zrozumienie, że Jezus Chrystus jest jedyną osobą w Biblii, z którą nowonarodzony człowiek powinien się utożsamić, wierzący. Dlaczego tylko z Nim, a nie z jakimś uczniem, czy z apostołem, czy z Pawłem, czy z Piotrem, czy z Janem? Tylko i wyłącznie z Jezusem Chrystusem. Dlaczego? Dlatego, że Jezus Chrystus w owym czasie, kiedy chodził po tej ziemi, był jedyną osobą, która narodziła się z Boga, tak jak i ty. W jaki sposób się narodził z Boga? Przez to, przez słowo, przez żywe słowo Boga, które przyjęła Maria. Anioł przyszedł do niej, nawet jej powiedział: urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. To jest też ważne. Maria odpowiedziała: niech mi się stanie według Twego słowa. W tym momencie ona przyjęła słowo i poczęła. Narodził, on był pierwszy. Jezus Chrystus był w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. Amen? Na ziemi nie funkcjonował jako Bóg, bo nie mógłby nas odkupić. On musiał przyjść jako doskonały człowiek, który w doskonały sposób wypełni Boże prawo. A więc musiał być człowiekiem bez grzechu. I takim był. Więc na ziemi funkcjonował jako Syn Człowieczy i tak o sobie mówił, napełniony Duchem Świętym we właściwej relacji z Bogiem Ojcem. I to mi mówi, że my także jesteśmy zrodzeni przez słowo prawdy. List Jakuba 1,18 mówi: gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy się stali zarodkiem nowego stworzenia. Jezus był tym pierwszym, który się narodził z Boga. My jesteśmy jakby następni. Więc można by powiedzieć, Jezus stworzył nową genealogię człowieka. I to się nazywa nowe stworzenie w Chrystusie. Nowe stworzenie jest tylko w Chrystusie, nigdy poza Chrystusem. Amen? Wiecie dlaczego? Bo to sam Bóg Ojciec umieścił nowe stworzenie w Chrystusie. Więc jesteśmy tak samo narodzeni przez słowo. W jaki sposób to się stało? Ja mam tego osobiste doświadczenie, więc wiem. Kiedy Duch Święty ożywił słowo, które przemawiało do mego serca, to było jedno zdanie, które we mnie mówiło przez 3 dni i 3 noce bez przerwy. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Znacie ten fragment? To jest z Księgi Objawienia 3:20. Ja pierwszy raz w życiu czegoś takiego doświadczyłem, że głoszone słowo, jedno zdanie z tego słowa, wyjęte z Biblii, mówiło do mnie osobiście tak mocno, że ciągle je w sobie słyszałem. To ja musiałem jeszcze zrobić drugą rzecz. Otworzyć swego wewnętrznego człowieka, swoje serce i wpuścić je, i przyjąć je. I wtedy narodziłem się na nowo. Słowo może mówić, może dotykać twego wewnętrznego człowieka, ale dopóki nie otworzysz swego serca i nie zaprosisz i nie wpuścisz je, to ono nie wykona swojej pracy. Amen? I to jest wiara. To przez wiarę to robisz, że wierzysz, bo słyszysz, jak Bóg do ciebie mówi. Bóg użył fragmentu z tego pisanego pisma. Jedno zdanie wyciągnął z tego. I tym zdaniem przemówił. I kiedy ja otworzyłem serce i zaprosiłem słowo, czyli Jezusa, bo Jezus jest słowem, amen? To jest słowo objawione w ciele, to jest słowo Boga, które przyszło w ciele. Więc kiedy otworzyłem swoje serce i zaprosiłem słowo, wpuściłem je, pozwoliłem, żeby ono weszło, to wtedy mogłem się narodzić na nowo. I stałem się nowym człowiekiem i Bóg coś natychmiast we mnie zmienił. Zmienił moją naturę. Jesteśmy narodzeni tak samo przez słowo, jak był narodzony Jezus. Jezus przyjął Ducha Świętego od Boga Ojca. Amen? Zauważcie, że On już jako mały chłopiec, On wiedział, jak był poczęty. W Biblii jest jeden fragment, kiedy go oskarżali, że on jest synem zrodzonym z grzechu, czyli bez, że jego matka Maria poczęła go, nie będąc w małżeństwie. Wiecie, nie trzeba być matematykiem, żeby stwierdzić, że ciąża jest 9 miesięcy. Amen. U kobiety. Jezus wiedział. Skąd też wiedział? Wiedział ze słowa. Jesteśmy napełnieni też tym samym Duchem Świętym, co Jezus. Wiecie, co to oznacza dla ciebie i dla mnie? Że możemy czynić te same dzieła, co On. Jesteście ze mną? Tak naucza słowo. Jan 14:2 mówi, Jezus powiedział tak, kto wierzy we mnie, ten także będzie dokonywać dzieł, które ja czynię. Zatrzymam się tu chwileczkę. Kto wierzy we mnie? Przyszedł taki moment, kiedy ja czytając te słowo, zatrzymałem się. Wiecie dlaczego? Skonfrontowało mnie. Ja zawsze myślałem tak, Panie, przecież ja narodziłem się z Ciebie, ja spotkałem Ciebie. To było przecież realne spotkanie z Tobą. Więc ja wierzę, że Ty jesteś. Ale tych dzieł we mnie nie ma. A Ty mówisz, że kto we mnie wierzy, ten także będzie dokonywać tych dzieł, które ja czynię, a nawet większe będzie czynił, bo ja idę do Ojca. Nie rozumiałem pewnej rzeczy. Widzisz, to jest pewien standard, to jest pewna poprzeczka. Ja miałem takie doświadczenie, a poprzeczka mi mówi, powinieneś mieć takie. Co robi wielu? Ściąga to do poziomu swego doświadczenia, żeby usprawiedliwić swój stan i swoje miejsce. Powiem wam, to jest początek zwiedzenia. Nigdy tego nie rób. To słowo jest prawdą i ona jest niezmienna. Jeśli ta poprzeczka wisi tutaj, a ja jestem tutaj, to znaczy, że ja muszę dorosnąć do poprzeczki, a nie zmieniać jej, nie obniżać jej do siebie i do swojego doświadczenia. Bo to będzie mój koniec. Czy rozumiecie, o czym mówię? Jesteście ze mną? To jest bardzo ważne, kochani. Powiem wam, dusza usiłuje tak zrobić, ściągnąć to do swego poziomu doświadczenia. Wiecie dlaczego? Bo tak jest wygodniej. Ale poprzeczka stoi tu. Pamiętacie, co Jezus mówił? Ja jestem z wysokości, ja przyszedłem z nieba i mówię rzeczy ściągnięte, to co tam słyszałem, jestem świadkiem tego i przynoszę to na ziemię. Mówiłem to 2 tygodnie temu. Więc jeśli Jezus tak powiedział, że możemy czynić większe dzieła, dlaczego? Bo tak samo jesteśmy narodzeni z Boga i tak samo mamy tego samego Ducha Świętego i przykładem tego są uczniowie. Są uczniowie. Kiedy Jezus posyłał ich, oni czynili dokładnie to samo. Pomimo tego, że jeszcze nie byli na nowo narodzeni, bo Jezus jeszcze nie zmartwychwstał. Więc oni robili to coś pod Jego autorytetem, zostali przez Niego wysłani. Wrócili i to posłannictwo autorytetu się jakby skończyło. Ale potem im powiedział przed odejściem, weźmiecie moc i będziecie mi świadkami. W Jerozolimie, w Samarii, po krańce ziemi. Kto wierzy we mnie? Ja się długo zastanawiałem, dlaczego czegoś nie doświadczam. Potrzebujemy, kochani, zrozumieć. Widzicie, dla Żyda to jest oczywista sprawa, dla nas nie za bardzo. Bo my często myślimy tak, no przecież ja wierzę w Jezusa. Wierzę, że on był Synem Bożym, że umarł za moje grzechy, mnie zbawił i tak dalej. Pojednał mnie z Ojcem. Wierzę, że mam tego samego Ducha Świętego, co on, ale często nie doświadczam tych rzeczy, które on czynił. Co to znaczy wierzyć w Jezusa? Jezus po hebrajsku znaczy Jeszua, tak? W tym czasie w Izraelu bardzo wiele rodziców nadawało swoim synom to imię. Wiecie dlaczego? Bo ludzie z kultury wschodniej, oni mieli taką świadomość, że imię nadane dziecku będzie determinować jego przyszłość, przeznaczenie. Więc dla nich to była bardzo ważna rzecz. Oni nie brali tego tak ni z gruchy, ni z pietruchy. Oni się głęboko zastanawiali, jakie imię nadać swojemu dziecku, bo wiedzieli, że to imię będzie determinować ich życie, ich przyszłość. Dla naszej kultury to jest abstrakcja, ale powiem wam, jeśli to działa dla człowieka tam, to równie dobrze będzie działać i tu. Dlatego, że Bóg nie ma względu na osobę, amen? Więc dla Żydów to było bardzo ważne. Co oznaczało Jeszua? Jahwe, czyli ich Bóg, jest ratunkiem. Jeszua, Jezus, Jeszua, Jahwe jest ratunkiem. Wiele, wiele dzieci, wielu mężczyzn też miało w Izraelu, nosiło to imię, ale nikt z nich nie był Chrystus, czyli namaszczony. Chrystus to nie jest nazwisko. Chrystus oznacza namaszczony, Mesjasz, Zbawiciel. A więc Jeszua, Zbawiciel. Żydzi wyczekiwali Mesjasza. Kiedy przyszedł, go nie rozpoznali. Wiecie, to jest tragiczna pomyłka życia. Dlaczego go nie rozpoznali? Bo oni mieli swoje wyobrażenie, jak on powinien wyglądać, jak powinien funkcjonować. Oni mieli religijne wyobrażenie. Więc kiedy on przyszedł, to nie rozpoznali go. Co to znaczy wierzyć w Jezusa? Kim Bóg Ojciec uczynił swego Syna jedynym Zbawicielem? Uczynił Go Panem nieba i ziemi, sędzią żywych i umarłych, jedynym Zbawicielem. Wiecie, co to znaczy? Czy uzdrowienie jest zbawieniem od choroby? Jest. My często myślimy, że słowo Zbawiciel oznacza tylko przebaczył grzechy. Nie tylko. Zbawił od całego diabelskiego dzieła. Wyrwał z królestwa ciemności i przeniósł do królestwa światłości. Czyli zbawił człowieka. Jezus jest jedynym Zbawicielem. Uzdrowicielem. Kiedy byłem w jednym z kościołów z żoną, poprosiłem pastora, żeby zrobił podwójne nabożeństwo, wieczorem następne nabożeństwo i żeby zaprosił chorych ludzi. Jakkolwiek z ulicy, znajomych, krewnych, z klatki schodowej, wszystko jedno. Powiedziałem, sprowadź ich jak najwięcej. No i zdążyli, bo to było późno, więc zdążyli sprowadzić około 12 osób, w tym było kilka małżeństw. Ja powiedziałam, że wtedy na tym nabożeństwu nie będę głosił słowa, będę się modlił o uzdrowienie. Powiem wam, przez 20 minut tłumaczyłem ludziom, co to znaczy wierzyć w Jezusa. Tak jak dzisiaj mówię tutaj to do was. I pokazałem kilka fragmentów z Biblii, przeczytałem. Przecież to jest Słowo Boże, tak? Więc to jest prawda, że Jezus uzdrawiał wszystkich, którzy przychodzili do Niego. Chodził czyniąc dobrze, uzdrawiając wszystkich udręczonych przez diabła. Dlaczego? Bo Bóg był z Nim. Tak jest napisane? To są Dzieje Apostolskie 10:38. Tłumaczyłem im to. Ja powiedziałem, i dzisiaj zrobimy tutaj to samo. I na oczach ludzi z kościoła wszyscy byli uzdrowieni od tak, za pstryknięciem. Jedna osoba nawet miała guza rakowego na piersi. I guz zniknął po prostu, natychmiast. I ta kobieta, pamiętam to, dzisiaj jest zdziwioną twarz, była w szoku po prostu. Ona pierwszy raz była na takim spotkaniu. Była w szoku, ona sama nie wierzyła, co się stało. I kilka razy macała sobie ten i mówi, no nie ma. Powiem wam, twarz zniszczona przez grzech, przez alkohol i papierosy. Wiecie, ludzie, którzy mają problem z alkoholizmem i z nikotyną, oni są przesiąknięci tym. Oni mają specyficzny zapach. Więc można by było powiedzieć, nie zasłużyła sobie. To my w kościele zasłużyliśmy sobie. Wszyscy to widzieli i jedna osoba z tego kościoła miała problem ze stawem kolanowym i nie mogła przyjąć uzdrowienia, widząc tamte rzeczy. Ciekawe. Powiem wam coś. Uzdrowienie nie jest nagrodą za pobożne życie. I Kościół musi to zrozumieć. To jest dar łaski. To jest znak Królestwa. 1 Jana, 2 rozdział, 27 wiersz. 1 Jana, 2 rozdział, 27 wiersz. Zanim dojdziemy do tego, przeczytamy wcześniej, od 23. I kontekst tego. To pisze Jan, najmłodszy uczeń Jezusa, który żył najdłużej. Teolodzy mówią, że żył 100 czy 103 lata, nie wiem. Myślę, że to nie jest ważne. Ale nie zginął męczeńską śmiercią, jak pozostali. Napisał Ewangelię o Ojcu, o Bogu Ojcu. Więc musiał mieć doświadczenie Boga Ojca. I to napisał do Kościoła. Będziemy czytać od 23. Każdy, kto podaje wątpliwość Syna, nie ma jej Ojca. Do kogo on to pisze? Do ludzi w Kościele, do Kościoła składającego się przede wszystkim z Żydów. Przecież pierwszy Kościół z Żydów powstał, tak? Każdy, kto podaje w wątpliwość Syna, nie ma jej Ojca. Kto wyznaje Syna, ma jej Ojca. Wiecie, że chrześcijaństwo jest nazwane wyznaniem wiary? Chrześcijaństwo to jest wyznawanie tego, w co wierzysz. Nie ma chrześcijaństwa bez wyznania wiary. Kto wyznaje Syna, ma jej Ojca. W jaki sposób wyznajesz Syna? Wyznaję, że to Jezus Chrystus jest moim Panem i moim Zbawicielem. On umarł za moje grzechy i pojednał mnie z Ojcem. Dzisiaj jest moim Panem. Idę za Nim w posłuszeństwie wiary, tak jak potrafię. Wyznaję to. To, co słyszeliście od początku, niech pozostanie w was. Co oni słyszeli na początku? Ewangelię o swoim zbawieniu. To jest bardzo proste, że Jezus Chrystus był Mesjaszem, posłanym przez Boga Ojca, że umarł za nasze grzechy, wziął na siebie grzech ludzkości, karę za ten grzech. Pokonał śmierć, halleluja, pokonał grzech, pokonał chorobę, pokonał każde przekleństwo i zamienił to wszystko w błogosławieństwo. Gdzie? Na krzyżu. A potem zmartwychwstał. I Bóg Ojciec posadził go po swojej prawicy i dał mu władzę absolutną na niebie i na ziemi i uczynił go sędzią. I każdy, kto wierzy w to dzieło krzyża, może przyjąć dar zbawienia. To, co słyszeliście od początku, niech pozostanie w was. Jeżeli pozostanie w was to, co od początku słyszeliście, to i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu. Zwróćcie uwagę, co Jan mówi. Pozostaniecie w Synu i w Ojcu. Bóg Ojciec umieścił nowe stworzenie w Chrystusie. A gdzie jest Chrystus w Ojcu? Moje życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu Ojcu. Paweł mówi, nie żyję już ja, żyje we mnie Chrystus. A moje życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. To, jeśli pozostanie w was to, co od początku słyszeliście, i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu. Pozostaniecie. Kiedy? Jeżeli pozostanie w was to, co od początku słyszeliście, czyli Ewangelię swojego zbawienia. A obietnica, którą sam nam dał, to życie wieczne. Co to jest życie wieczne? To jest to greckie słowo zoe. To oznacza życie Boga. Pamiętacie, Jezus powiedział, diabeł przyszedł tylko po to, żeby kraść, zabijać i niszczyć. A ja przyszedłem, aby moje owce miały życie. I tam jest dokładnie to samo słowo. I aby miały je w obfitości. Co to znaczy mieć życie zoe w obfitości? Masz je na tyle dla siebie, że zaspokaja wszelką twoją potrzebę i masz nadwyżkę do dawania. To jest obfitość. Dajesz, wiedząc, że ci tak nie zabraknie. Bo dając, robiąc miejsce, robisz miejsce na przypływ. Jeśli nie dajesz, to ta woda w tobie staje się takim stawem brudnym, śmierdzącym i martwym w końcu. Musi być przepływ. To wam napisałem o tych, którzy was zwodzą. Dlaczego Jan to pisał? Bo byli inni ludzie, którzy zwodzili wierzących. I potem mówi tak, to namaszczenie, które od niego otrzymaliście, nie otrzymacie, otrzymaliście, pozostaje w was. Pozostaje w was. Innymi słowy, to jest na takiej zasadzie, jeśli narodziłeś się z Boga i przyjąłeś Ducha Świętego, bo to inaczej by się stać nie mogło, to znaczy, że masz namaszczenie. I dalej jest napisane, nie potrzebujecie, by was ktoś uczył, lecz jak namaszczenie Jego, czyje? Jezusa. Bo jeśli Jezus mieszka w tobie, to mieszka poprzez Ducha Bożego, tak? Więc jeśli Jezus był namaszczony, a był, to ten sam Jezus Chrystus, jeśli mieszka w tobie poprzez Ducha Świętego, to on jest dalej namaszczony. Może jeszcze bardziej niż był na ziemi. Namaszczenie Jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe i nie jest kłamstwem. Jak was nauczyło, tak w nim trwajcie. Miałem w pracy taką koleżankę. Mamy kontakt z żoną z nią do dzisiaj. I ona nieraz do mnie przychodziła. Dzieliła się z pewnym doświadczeniem duchowym, czy coś z Pisma. I mówiła tak, czy to jest od Boga? Dlatego, że to było dla niej tak nowe. A ja zawsze do niej mówiłem tak. A jak ty myślisz? No wiesz co, nie jestem pewna. I ja mówię, to zapytaj się swego serca, a ono ci powie prawdę. Bo prawda nie mieszka w głowie. Prawda mieszka w sercu. Bo prawda to jest osoba. To jest Jezus Chrystus. To jest to słowo. Ja powiedziałam, na chwilę przestań słuchać głowy i spójrz w serce. Jak myślisz? Jakie masz przekonanie tam gdzieś głęboko w sobie? Czy to jest Bóg, czy nie? Ona mówi, myślę, że to jest Bóg. Ja mówię, tak. To namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, pozostaje w was. Nie potrzebujecie, by was ktoś uczył. Lecz jak namaszczenie Jego poucza was o wszystkim. Wiecie, co robi namaszczenie? Poucza. Kto jest naszym nauczycielem? Duch Święty. On uczy nas rzeczywistości duchowej, tego wymiaru ducha. Jezus nie chodził w ciele, on chodził w duchu. Jezus mówi, ja przyszedłem z nieba i nigdy nie pozwalał się ściągnąć do rzeczywistości ziemi, nawet swoim uczniom. Więc on ciągle chodził w duchu w połączeniu z Ojcem. Wezwał ludzi, oni się stali uczniami. Kto to jest uczeń? Uczeń to jest ten, który ma nauczyciela, słucha i chce się czegoś nauczyć. A ze względu na to, że oni mieli serce ucznia, więc się czegoś nauczyli. Więc kiedy Jezus zobaczył, że się czegoś nauczyli, uczynił z nich swoje sługi i posłał ich na misję. Wyposażył ich i posłał. Wiecie, sługa nie zawsze wie, co Pan chce zrobić, tak? Sługa słucha Pana, idzie, wykonawcą staje się. Ale kiedy Jezus odchodził, mówił tak, już was nie nazywam swoimi sługami, nazywam was przyjaciółmi. Przyjaciel to jest ktoś na równi. Czy oni wszystko zrozumieli, co jest zrobił? Nie. Wystarczy popatrzeć na rozmnożenie chleba. Jezus wiedział, co ma zrobić i mówi co? Nakarmcie ich. Ale oni żyli w rzeczywistości ziemskiej. A Jezus żył w rzeczywistości niebiańskiej, królestwa. Dla Jezusa było oczywiste. Dla nich stąd. Mówi, Panie, o czym Ty mówisz? Tu nie ma ani piekarni, ani kasy nie mamy, ani sklepów nie ma, nic nie ma. Jak mamy nakarmić tyle ludzi? To jest niemożliwe. Ale z tej perspektywy wszystko jest możliwe. Wiecie dlaczego? Bo Królestwo Boże panuje nad wszystkim. Ta sama sytuacja, Syn Człowieczy i Jego uczeń, oboje inaczej myślą. Jeden mówi, to jest niemożliwe, a drugi mówi tak, z mojej perspektywy to jest możliwe. Ja wiem, co mam zrobić, jestem ciekawy, czy wy wiecie. Oni nie wiedzieli. Jezus to rozmnożył. Wiecie w jaki sposób? Przez ich ręce. A oni dalej tego nie chwycili. Pomyślcie przez chwilę. Jezus powiedział do uczniów, przynieście mi to, co macie. Więc oni tam przynieśli mu 5 chlebków i 2 rybki, czy tam ileś rybek. Co Jezus zrobi? Jezus podziękował za to nic. Widzicie, Jezus żył w niechcinieniu wobec Ojca. Mając prawie nic. Ale z ich perspektywy, Panie, to wystarczy dla 2,5 osoby się naje, tylko Ty. Sposób myślenia ich tak ograniczał, że dla nich było to niemożliwe. Dzieliłem się z Wami jak ta kobieta, która miała o tyle dziś krótszą rękę. Na własne oczy widziała, jak ręka jej rosła, a oczy jej robiły się jak 5 zł, tak jakby mówiła. Widzę to i nie wierzę. Nie wierzę w to, co widzę. Dlaczego miała taką reakcję? Bo myślała w sposób ziemski. Kiedy Jezus drugi raz miał pomnożyć ten chleb i oni płynęli łódką, oni zaczęli mówić, chleba nie wzięliśmy. Jezus się przysłuchiwał ich rozmowie. Mówi, o czym tam rozprowadzicie? To, że chleba żeście znowu... Nic jeszcze nie rozumiecie? Wasze serca są zatwardziałe. Jeszcze nie rozumiecie? A ile chlebu żeście zebrali okruszyn z tego, z poprzedniego tego? No i tłumaczą, jeszcze nie rozumiecie? Jezus, Syn Człowieczy, funkcjonował w relacji z Ojcem. On myślał kategoriami Królestwa Boga. Oni myśleli kategoriami ducha tego świata. W jaki sposób Jezus doszedł do tego? Ilu z was, chciałbym, żebyście teraz uważnie słuchali, kiedy narodziłeś się na nowo, to Duch Święty pociągnął cię do Słowa. Przedtem ta księga mogła leżeć u ciebie na półce, bo wypada, żeby przynajmniej Słowo Boga było w domu. Ale Kiedy narodziłeś się z Boga, to Duch Święty wzbudza w tobie głód, czyli twój duch zaczyna krzyczeć pokarmu, jak małe dziecko. Więc Duch Święty pociąga cię do słowa. Zaczynasz czytać i cokolwiek czytasz, nagle Pan do ciebie mówi przez pewne fragmenty. Ilu z was tego doświadczyło? Większość. W taki sposób działa Duch Święty. Teraz pomyślcie sobie o Jezusie. Mały chłopczyk. Chłopcy byli nauczani Tory. To jest pięcioksiąg Mojżesza. I to było obowiązkiem. Wszystkie dzieci musiały znać, wszyscy Żydzi musieli znać Torę. Była jedna księga, księga Izajasza, która dla Żydów miała szczególną wartość. To było najważniejsze proroctwo wypowiedziane przez Boga do Izraela. I oryginał tej księgi, tego zwoju, jest dzisiaj w specjalnym budynku w Izraelu. I ten budynek jest tak skonstruowany, on jest w kształcie czegoś takiego, że nawet wybuch atomowy nie zniszczy tego. Taką wartość ma ten zwój dla Żydów. Wiecie dlaczego? Bo tam są przepowiednie odnośnie Mesjasza. Jezus czytał to słowo. Duch Święty działał w jego życiu. Przeczytam wam kilka fragmentów, które wierzę, że Bóg Ojciec, nie wiem czy w takiej kolejności, na pewno ożywiał dla niego. Izajasz 8:23. Nie będzie zaćmione to, co znosi ucisk, jak w przeszłości sprowadził Pan hańbę na ziemię Zebulona i na ziemię Naftalego, tak w przyszłości okryje chwałą drogę morską za Jordanię i okręg pogan. Kiedy Jezus rozpoczął służbę, wyprowadził się z Nazaretu. I gdzie poszedł mieszkać? Właśnie poszedł tam. Jest napisane, aby się wypełniło to słowo. A więc innymi słowy, wcześniej Duch Święty poprzez tą księgę musiał do niego przemówić osobiście. Dziewiąty rozdział. Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. Nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Udzielisz mnóstwo wesela i sprawisz wielką radość. Radować się będą przed tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupów. Bo jarzmo ciążące nad nim i drąg na jego plecach, kij jego dozorcy połamiesz jak za dni Midianitów. Kiedy Jezus chodził po tej ziemi, to słowo się wypełniło w jego życiu. Księga Izajasza, 11 rozdział. I wyrośnie różdżka z pnia Isajego. Znacie ten fragment. Pędz jego korzeni wyda owoc. Spocznie na nim duch Pana, duch mądrości, rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni pańskiej. Będzie miał upodobanie w bojaźni Pana, nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał. Lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca. Tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika i będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi. Jezus pochodził z pokolenia Dawida. To było o nim słowo. Zwróćcie uwagę. Bóg działa w taki sposób. Ożywia słowo, przemawia do serca. Serce się otwiera i to przyjmuje. Słowo wchodzi i wykonuje pracę. Zmienia człowieka. W taki sposób, że to słowo staje się ciałem w życiu tego człowieka. W taki sposób Jezus musiał usłyszeć te słowa bezpośrednio od Boga Ojca, ożywione przez Ducha. I On wiedział, że to jest do Niego. Wiecie, dlaczego tak mówię? Bo w jego życiu, w jego służbie to słowo stało się ciałem i było widoczne dla wszystkich. Następny, 42 rozdział. Izajasz 42. Ja nie wziąłem wszystkich od pierwszego wiersza. Oto sługa mój, którego popieram. Mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. Nie będzie krzyczał, ani wołał, nie wyda na zewnątrz swojego głosu. Trzciny nadłamanej nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi. Ludom ogłosi prawo, nie upadnie na duchu, ani się nie złamie. Dopóki nie utrwali prawa na ziemi, jego nauki wyczekują wszyscy. Od szóstego wiersza. Ja, Pan, powołałem Cię w sprawiedliwości, ująłem Cię za rękę, strzegę Cię i uczynię Cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów. Abyś otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności. Ja, Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu, ani mojej chwały bałwanom. Uczynię Cię pośrednikiem przymierza z ludem. Jezus dzisiaj jest reprezentantem ludzkości i pośrednikiem nowego przymierza. W Jego życiu, w Jego służbie to słowo, w Jego powołaniu to słowo stało się ciałem w Nim. Wiecie dlaczego? Bo On musiał już usłyszeć je wcześniej. Duch Święty, kiedy On czytał słowo, studiował i rozważał słowo, Duch Święty wkładał, ożywiał dla Niego pewne rzeczy. Mówił do Niego. Czterdziesty dziewiąty rozdział. Słuchajcie mnie, wyspy, i uważajcie, wy dalekie narody. Pan powołał mnie od poczęcia. Od łona matki nazwał mnie po imieniu. Kto nadał imię Jezus? Ojciec poprzez anioła. To Gabriel powiedział Marii. Oto poczniesz i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Z zasady ojcowie nadawali imię swoim dzieciom, a nie mamy. Dlatego, że ojcowie byli głową. Jak myślicie, Jezus czyta to? Od łona matki nazwał mnie po imieniu. Uczynił moje usta ostrym mieczem. Ja nie przyszedłem przynieść pokój, przyszedłem przynieść miecz. Skłócę w rodzinach ludzi. Kto kocha ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Znacie te fragmenty, prawda? Czy myślicie, że to były łatwe słowa dla ludzi? To były jak miecz. Kto kocha swoje dziecko bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto kocha swoje życie, straci je. Ale kto straci swoje życie dla mnie, ten nie znajdzie. Powiem wam, dla wielu ludzi to były słowa ostre jak miecz. Wiecie, miecz tnie, rozdziela. Słowo Boże jest jak miecz obosieczny. Ono rozdziela to, co jest z duszy, to, co jest z ducha, to, co jest z ciała. Ono rozdziela. Zanim rozdzieli, musi przeciąć coś. Skaleciliście się kiedyś nożem? Nie jest to przyjemne doświadczenie, prawda? Krew cieknie, życie ucieka. Boli. Boli. Czytajmy dalej. W cieniu swojej ręki mnie ukrył, uczynił mnie strzałą gładką, w swoim kołczanie mnie schował i rzekł do mnie, jesteś moim sługą. przez Ciebie się w sławie. Bóg uwielbił siebie przez Jezusa. Jezus się na to powołał przed śmiercią. Ojcze, ja Cię uwielbiłem na ziemi. Wykonałem wszystko, co mi powiedziałeś. To teraz Ty mnie uwielbi, bo ja wracam do Ciebie. I co się wtedy stało? Zagrzmiało. I ktoś powiedział, anioł do niego przemówił. I uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Spróbujcie sobie wyobrazić jedność Syna Człowieczego z Wszechmogącym Bogiem. Syn się publicznie modli, a Bóg Wszechmocy odpowiada na oczach wszystkich i wszyscy to słyszą. Izajasz 50 rozdział. Od 4 wiersza. Wszechmocny Pan dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. Każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Wszechmocny Pan otworzył moje ucho, a ja się nie sprzeciwiłem, ani się nie cofnąłem. Czy wszystkie polecenia Ojca były przyjemne dla Niego? Nie. Nie, nie były przyjemne. Ale Jezus się nie cofnął. Dał mi język ludzi uczonych. Nad Jezusem był duch mądrości. I wszyscy inni byli zadziwieni tym, tą mądrością, którą miał. Każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Posłuchaj mnie. Posłuchaj mnie teraz uważnie. Jeśli będziesz mieć serce ucznia, Bóg każdego ranka będzie cię budził i będzie do ciebie mówił. Jeśli masz serce ucznia, Bóg każdego ranka będzie cię budził. 3., 4. rano. Nie będziesz musiał wstawać z łóżka i będzie mówił do ciebie. Wiecie, skąd to wiem? Z autopsji. Wiecie, dlaczego Jezus rano szedł na osobność? Nie wieczorem, rano. Widzisz, wieczorem ty jesteś zbombardowany duchem tego świata, więc trudno ci usłyszeć coś z nieba. Rano nie jesteś. Świat jeszcze nie zaczął pracować nad tobą. Nie zdążył jeszcze. Więc masz świeżość, otwartość. I Bóg może przyjść i mówić do ciebie poprzez obrazy, poprzez wizję. Będzie ci przypominał obietnice. A kiedy się na nich skupisz, Duch Święty przyjdzie i będzie malował obrazy w tobie. I będzie ci pokazywał, jak żyjesz w tych obietnicach. I to się nieraz stanie tak realne dla ciebie, jakby to była już rzeczywistość. I nie będziesz chciał wstać. Nie będziesz chciał zburzyć tego, bo to będzie tak cenne dla ciebie. Czytajmy dalej. Mój grzbiet nastawiłem tym, którzy biją, moje policzki tym, którzy mi wyrywają brodę. Mojej twarzy nie zasłaniałem przed obelgami i pluciem, lecz Wszechmogący Pan pomaga mi, dlatego nie zostałem zhańbiony. Dlatego uczyniłem moją twarz twardą jak krzemień. Wiedziałem bowiem, że nie będę zawstydzony. Powiem wam, gdyby Bóg Ojciec nie przemówił takim słowem do Syna, On by nie wytrzymał tego. Każdy człowiek ucieka przed cierpieniem, przed bólem i cierpieniem, intuicyjnie, przed śmiercią. Uciekasz przed tym. musiał siebie widzieć już w tym, zanim w ogóle zaczął służbę. Musiał już siebie widzieć w tym. Widzisz, a kiedy widzisz siebie w przyszłości, powiem wam, to co ja robię, ja już siebie widziałem w tym. To, co dzisiaj do was mówię, ja już siebie widziałem wcześniej w tym. Ja sobie to tylko odświeżyłem teraz. Dzisiaj sobie to odświeżyłem. Ale ja już wiedziałem, o czym mam mówić. Skąd wiedziałem? Z nieba. Bo kiedy pozwalasz, żeby Bóg budził twoje ucho, otwierał twoje ucho, On będzie mówił ci, będzie ci pokazywał. I bardzo często, kiedy ja mam gdzieś jechać i służyć, ja najpierw siebie widzę tam. Wiem, co mam mówić. Nieraz widzę reakcję ludzi. Nieraz Bóg pokazuje nawet twarze. Nieraz mówi, podaje słowa, mówi, powiesz to słowo prorocze do tej osoby. Albo pokaże ci osobę, mówi, tą osobę będę chciał uzdrowić, bo ona ma taką i taką dolegliwość. Tak funkcjonował Jezus. Izajasza 49, 8 i 9 wiersz. W czasie łaski wysłuchałem cię, w dniu zbawienia pomogłem ci. Stworzyłem cię i ustanowiłem cię pośrednikiem przymierza z ludem, abyś podźwignął kraj. Porozdzielał spustoszoną własność dziedziczną, abyś rzekł do więźniów, wyjdźcie, a do tych, którzy siedzą w ciemności, pokażcie się. Jak myślicie? Jestem przekonany, że kiedy Duch Święty ożywił dla niego te słowa, Jezus musiał poświęcić czas na rozważanie. A kiedy poświęcał czas na rozważanie, to zaczął siebie widzieć. Abyś rzekł do więźniów, wyjdźcie. Tu jest z wykrzyknikiem. Jestem przekonany, że to dotyczyło uwolnień demonicznych. A religijni ludzie powiedzieli tak. On mocą Belzebuba wypędza demony. Krewni powiedzieli tak. Zwariował, trzeba go zamknąć. Odszedł od zmysłów. Wiecie dlaczego tak mi wszyscy mówili? Bo on funkcjonował w takiej rzeczywistości, a wszyscy inni funkcjonowali w tej. Większość funkcjonowała w tej, a on sam jeden funkcjonował w tej. I nie dał się tam sprowadzić nikomu. Widzisz, kiedy nie sprzeciwiałem się, nie cofnąłem, grzbiet nastawiłem tym, którzy biją. Moje policzki tym, którzy mi wyrywają brodę. Mojej twarzy nie zasłaniałem przed obelgami i pluciem. Mógł znieść to. Widzisz, kiedy poddajesz się Bogu, żeby wypełnić Jego powołanie. Ja wierzę, że nikt z nas, tak myślę, że nikt z nas nie będzie musiał umierać w takim śmiercią, jaką umierał Jezus za wiarę. Ale kiedy czytasz Dzieje Apostolskie, to zobaczysz, że tam byli ci, którzy byli piłą przeżynani. Niezła śmierć, co? Wiecie, przedtem nie było elektrycznych pił. Elektryczną by poszło szybciej. To były ręczne piły. Dwóch ludzi stawało i ciągnęło z takimi zębami. Wyobraźcie sobie teraz, że biorą delikwenta gdzieś na jakiś stół, staje dwóch i go tną. Albo się wyrzekniesz wiary, albo na pół. Dlaczego się nie wyrzekli? Musieli mieć łaskę z nieba. A dlaczego mieli taką łaskę z nieba? Bo nie wyparli się Jezusa. Służyli Mu i byli Jego świadkami. Oni wiedzieli, oni znali Pisma. Jeśli mój Pan wytrzymał to wszystko, ja też wytrzymam. Jeśli mój Pan otrzymał łaskę od Ojca, ja otrzymam łaskę od Niego. Szczepan był kamienowany I co mówi? Ojcze, przebacz im, bo oni nie wiedzą, co robią. Szczepan z tej pozycji mówił. Widział niebo otwarte. A oni krzyczeli. Wiecie, religia to tak naprawdę faworyzuje ducha antychrysta. Wiecie, kto to jest antychryst? Przeciwko namaszczonemu. Pięćdziesiąty drugi rozdział. 13 wiersz. Oto szczęśliwie się powiedzie mojemu słudze, będzie nader wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony. Wielu się przeraziło na jego widok, tak zeszpecony i tak dalej. To jest mowa o śmierci. Nie będę czytał całego 53. W domu se to przeczytajmy. 61. Zostawić to dla ciebie? Zostawiam to dla ciebie. Przez słowa rema. Widzicie, słowo w polskim języku to jest przetłumaczone, słowo Boga jest przetłumaczone jako wyraz słowo. W języku greckim to są dwa słowa. Jest słowo logos i słowo rema. Słowo logos to jest coś ogólnego. Mamy być wykonawcami logos i tak mówi list Jakuba. Bądźcie wykonawcami słowa, nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Kto jest wykonawcą, jest błogosławiony. Kto jest tylko słuchaczem, oszukuje siebie. Ale są słowa rema, kiedy Bóg osobiście mówi do ciebie. Używając właśnie tego słowa. To, czym się z wami dzielę, pierwszy raz się tym dzielę, dzielę się dlatego, żebyśmy zrozumieli, w jaki sposób Duch Święty chce nas prowadzić, jak do nas mówi. Jezus przez to słowo wiedział o swoim powołaniu, wiedział o swoim przeznaczeniu, wiedział, jaką śmiercią umrze, wiedział o swoim zmartwychwstaniu. To pozwalało mu chodzić w wierze. Jego wiara nigdy się nie zachwiała. Wiecie dlaczego? Bo był nakarmiony słowem. A kiedy Bóg do ciebie mówi i słyszysz, jak On mówi do ciebie i wkłada słowo, to w Jego słowach jest duch i życie Boga i z tych słowach jest, ono buduje twoją wiarę. Nie nadzieję, wiarę, a wiara jest pewnością. I Jezus widział siebie, dlatego mógł powiedzieć, ja nic sam od siebie nie mogę, robię tylko to, co widzę, że Ojciec czyni i przekazuję tylko to, co słyszę od Ojca i nic więcej. W jaki sposób widzę to, co Ojciec czyni? Ojciec pokazywał Synowi, jak przez Niego czyni rzeczy. Uzdrawia, uwalnia, wskrzesza. Jezus widział siebie w tym. Dlatego nigdy nie był zaskoczony, ani zalękniony. Chodził w wierze. Bo widział siebie już w tym. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewasz, przeświadczeniem o tym, czego jeszcze nie widzisz w sferze naturalnej. To, czym się z wami dzielę, to nie jest tylko wiedza wyczytana czy objawienie z Biblii. Ja tego doświadczam. Inaczej trudno mi się byłoby tym dzielić, bo to nie byłoby częścią mnie. Dzielę się z wami tym dlatego, żebyśmy zrozumieli, że ten sam Duch Święty, którym był napełniony Boży Syn Jezus Chrystus, tego samego Ducha Świętego myśmy przyjęli. Więc gdzie jest problem? Problem jest tak, albo funkcjonujesz tu, albo funkcjonujesz tu. To jest tylko taki problem. Z tej perspektywy masz wiedzę, możesz mieć objawienie, ale nie będziesz doświadczał. Bo z tej perspektywy będziesz miał wiedzę, a głowa ci będzie krzyczeć, to jest niemożliwe. Z tej perspektywy przestaniesz słuchać głowy i zaufasz Panu całym swoim sercem. Ale najpierw musisz to mieć w sobie. Coś musisz mieć. Co? Słowo i obietnice. Będziemy się modlić teraz. Ja wierzę, podnieśliście ręce, że Bóg do was mówił poprzez swoje słowa. Też stąd może otrzymałeś słowa prorocze, które w momencie, kiedy słyszałeś czy słyszałaś, Bóg dotykał twojego serca. I może był taki czas, że ty wpuściłeś czy wpuściłeś te słowa i przyjęłeś je, ale gdzieś po drodze, wiecie, my wszyscy chcemy dobrze, ale gdzieś się gubimy, wpadamy do rowu albo z jednej, albo do drugiej strony. Będziemy się modlić o to, żebyś wrócił do tego i poświęcił czas na rozważanie. Żebyś pozwolił Bogu, powiem ci, to rozważanie nie może być z zegarkiem w ręku i z kalendarzem na ścianie. Czy rozumiesz, o czym mówię? To wtedy nie zadziała. Bo dla niego będzie to oznaczało tak. Nie jesteś gotowy jeszcze. Jeszcze nie jesteś gotowy. Albo ja będę pierwszy i wtedy będziemy mieli ze sobą więź i relacje, albo będę tylko dodatkiem do twojego życia, więc nie jesteś gotowy. Nie jesteś gotowa. Do ilu z was dzisiaj Bóg mówił? Powstańmy. Ja nie skończyłem tego tematu, na dzisiaj skończyłem. Żeby i tak przedłużyłem, mój Boże. Ja się dopiero rozkręciłem. Halleluja. O, halleluja. Ojcze, dziękujemy ci. Ojcze, jest moją modlitwą, Panie. Aby przyszło, Ojcze, zrozumienie i objawienie do każdego serca. Ojcze, i żebyś ty poprzez swoją łaskę na nowo ożywił to słowo, które kierowałeś do każdego z nas. Ojcze, niech twój Święty Duch wzbudzi to pragnienie, takie ponadnaturalne pragnienie, które sprawi, że my oddzielimy się dla tego słowa i poświęcimy czas na to, żebyś ty poprzez swego ducha mógł nas wprowadzić w realność twego królestwa, które jest niezmienne, jest wszechmogące, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Duchu Święty, przypominaj nam to. Panie, podnieś na nowo to słowo w nas. Jakakolwiek to była obietnica. Nawet jeśli po ludzku to się wydawało nierealne dla nas. Ty jesteś Bogiem cudów. I ty się poruszasz w sferze ponadnaturalnej, a nie naturalnej. Duchu Święty, przyjdź i ożyw to. Przypomnij te słowa. Przypomnij obietnice. Panie, wymaluj w naszym wewnętrznym człowieku te obrazy. Wprowadź nas w te miejsca, abyśmy siebie zobaczyli tam. Tak jak wprowadziłeś Jezusa. Wprowadź nas w te miejsca, abyśmy mogli to widzieć i doświadczyć tego, jak twoje królestwo jest cudowne, jak twoje imię jest słodkie, Panie. Jak twoje słowo jest słodkie jak miód, Panie. Panie, niech to zabije religijne myślenie w każdym z nas. W każdym z nas. Panie, niech to zabije, Panie, wszystko to, co się sprzeciwia twojej woli w życiu każdego z nas. Abyśmy mogli być tymi, poprzez których ty będziesz czynił swoje dzieła. Ojcze, modlimy się o to. Ojcze, modlimy się o to. Ojcze, modlimy się w wierze. I prosimy Ciebie, Ojcze, pomóż nam. Pomóż nam, Panie, chronić to słowo, to ziarno, które Ty dzisiaj zasiałeś w nas. Pomóż nam je ochronić. Przypominaj nam o tym. Przypominaj nam o tym wieczorze, o tym, co słyszeliśmy od Ciebie. Panie, pociągaj nas do siebie. Pociągaj nas do tego słowa w ponadnaturalny sposób. Tak mocno, żebyśmy byli gotowi zostawić dla Ciebie wszystko to, co nas ogranicza, zatrzymuje i powstrzymuje. Panie, żebyśmy się nie skupiali na sobie, ale na Tobie. Ojcze, prosimy Ciebie o to, w cudownym i potężnym imieniu Twego Syna. Ojcze, i wierzymy, i dziękujemy Ci, że Ty będziesz to czynił dla każdego z nas. I Kościół powiedział: Amen. Na dzisiaj Amen.